Panie Tomaszu, wracamy do pana, bo tutaj pojawił się uśmiech i rzeczywiście taki wyraz twarzy, który wskazuje, że przejechanie takim dużym samochodem na tych osiedlach wcale nie jest to taka prosta sprawa.
Nie, nie jest.
Nawet jak się ma dobre umiejętności.
Tak, jest to problem, bo często kierowcy parkują nieprawidłowo, ta ulica Limanowskiego jest po remoncie, jest parking, wszystko jest bardzo ładnie zrobione. Uczestnicy ruchu nadal źle parkują i robią w tym momencie problem nam. Wjazdy pozastawiane, to jest zmora tak naprawdę i często się zdarza, że jeszcze kierowca, który widzi nas, że my zbliżamy się już powoli do tego wjazdu, źle zaparkuje i idzie sobie. A za chwilę, gdy my wjeżdżamy, wciskamy się tam na milimetry, na centymetry, jeszcze wygląda, czemu nie przerysujemy tego samochodu. I nie wiem, czy to jest spowodowane tym, nie chce mi się odstawić, czy jak wyjdę, to mi coś powiedzą, no...
A były takie sytuacje właśnie, jak mówię, że trzeba czasami trąbić i czekać, aż przyjdzie, odnajdzie się kierowca auta, usunie je, żebyście mogli bezpiecznie, czy w ogóle wjechać na teren, na przykład
osiedla. Kierowca sieciarki to tak 8-10 razy dziennie to musi trąbić na osiedlu.
A straż pożarna? Czyli trzeba mieć stalowe nerwy.
Osiedlu, tak. To jest tak, że
trąby są
już coraz mniej się pchamy, żeby po prostu nie doszło do zdarzenia drogowego.
Staramy się... A krzyczą czasami kierowcy, co pan mi tutaj robi, pan mi auto zarysuje, nie wiem, lusterko urwie, gdzie pan się wciska tym samochodem?
Krzyczą, no a ja wtedy mówię grzecznie, że no wystarczyło dobrze wjechać, dobrze zaparkować i nie byłoby problemu.
Panie Piotrze, pan tutaj też takie doświadczenie miał?
No mamy doświadczenia właśnie na osiedlach, jeździmy do tych pożarów, budynków, czy też...
Ale w ogóle różnego rodzaju zdarzeń drogowych, bo
tak,
to nie tylko pożary.
No, jeśli obserwujemy media, ostatnio pokazany bardzo wyglądający źle wypadek Państwowej Straży Pożarnej na jednym z skrzyżowań, chyba jeśli się nie mylę, w Tarnowie. Potężny samochód wjeżdżający, tak jak powiedziałem, wjechali w sposób przepisowy, tak jak regulują przepisy dla pojazdów uprzywilejowanych, wjechali, zderzyli się z samochodem. Najgorsze to było, że jeszcze musiał samochód odrzucony państwowy wjechał w budynek mieszkalny. Nie doszło do większej tragedii, ale tak jak mówimy, jest to trauma dla strażaków, którzy później jadąc ponownie, bo strażak poświęci swoje życie dla ratowania życia i on z każdą służbą musi do tej akcji wyjechać. A po takich zdarzeniach, niech pani mi uwierzy, że ciężko się pozbierać myśli, że zaraz znów ponownie coś ma być. Mamy parę tych skrzyżowań, nawet wiecie, gdzie Stargard ma swoją siedzibę, Państwowa Straż Pożarna. Bardzo dobrym rozwiązaniem są ronda, które zaraz za wiaduktem w ulicy Bema, czy też tutaj...
Spokojna Różana.
Są to dla nas, dla Państwowej Straży, czy samochodów przyjmowanych dobre rozwiązania. Ale mamy nawet Bema z Wyszyńskiego. Już raz nasz samochód uczestniczył w takiej kolizji, gdzie, uwierzcie mi, samochód nasz jadąc do zdarzenia wyhamował do zera i wjechał na skrzyżowanie minimalną prędkością, to i tak doszło do zderzenia z pojazdem osobowym. Więc dlatego, a jeśli chodzi o te trąby, trąbienie, no fajnie, trąba potężna, strażacka o drugiej w nocy brzmi, gdy pół osiedla budzimy, a później są telefony do nas, co my robimy. Proszę Państwa, jeszcze raz chciałbym powiedzieć, strażak Państwowej Straży Pożarnej wyjeżdżając do akcji ma obowiązek o każdej porze włączyć sygnały świetlne, sygnalizacyjne. I jest to druga, trzecia w nocy, my mamy do tego prawo. I chcę, po prostu sam odbieram zgłoszenia i często i gęsto mówimy, czemu budzimy.
Nie da się wszystkiego zapisać w prawie.
Nie ma,
mówiliśmy o tym przy okazji korytarza życia.
Czy wypadku, jeśli prokurator czy prowadzący dochodzenie zdarzenia udowodni, że samochód uprzywilejowany nie miał włączonych świateł syren sygnalizacyjnych oraz świetlnych, to odpowiada strażak. Jak ten strażak później ma wrócić na służbę i do każdego zdarzenia jeździć?
Czyli to jest taki podwójny stres, bo jeden, że trzeba dojechać na czas, trzeba komuś udzielić pomocy, a akcja może być niebezpieczna. A z drugiej strony jeszcze ta obawa, że za chwilę będą skargi na nas z jakiegoś powodu.
Jest prosta strażacka myśl. Tam skąd ktoś ucieka, tam strażak musi wejść. Dajcie nam to zrobić, a będziecie dumni z nas, bo o to chodzi w tym wszystkim. Uprzywilejowany pojazd jest uprzywilejowanym pojazdem, dajcie nam to poczuć. Nie mówimy, że nagle masz stanąć, zjechać, oby tylko nie spowodować wypadku, bo zdarza się, że samochód, który jedzie przed nami, widzi straż czy policję, zjeżdżając robi następne zdarzenie, tak? Jakaś stuczka, czy zakurkuje ruch. Niech on się tym nie przejmuje, on chciał dobrze, liczą się chęci.
Tak, tak, tak.
Wracając jeszcze do akcji Korytarz Życia, Michał Łozowski, proszę powiedz, do kiedy ta akcja potrwa i w jaki sposób możemy ją obserwować na ulicach nie tylko miasta, ale i na drogach wylotowych?
Akcja ogólnie trwa w całej Polsce już od zeszłego roku jak najbardziej. My ją ponawiamy w tym roku od czerwca do września, więc w okresie wakacyjnym z Twoim radiem chcemy bardzo szeroko o tym mówić, wspominać, powtarzać i uczyć. A jeżeli chodzi o banery, które mamy, udało nam się pozyskać lokalizację od zaprzyjaźnionych firm na wjazdach do miasta. Tak? Jesteśmy grupą stargardzką, więc robimy to w Stargardzie, a więc wszystkie drogi, droga krajowa numer 20, 10, 146, 120. Staraliśmy się na tych lokalizacjach, żeby one były czytelne. I dostajemy naprawdę bardzo dużo zdjęć, dostajemy bardzo dużo miłych komentarzy, jak i wiadomości na naszą grupę, że fajna akcja, widać ją, jest przekaz. A więc motywuje nas do dalszej po prostu pracy, działania.
Czyli nie pierwsza i nie ostatnia tego typu akcja skierowana do kierowców.
Jeżeli znajdą się cały czas ludzie, którzy chcą to robić, a więc tak jak my, a więc ludzie ze Stargardu, społecznicy, którzy naprawdę chcą coś zmienić w Stargardzie, ewentualnie pokazać, że można, myślę, że będzie tych akcji bardzo dużo jeszcze.
Ruch drogowy to nie tylko kierowcy, ale także rowerzyści i piesi. Wzajemne relacje tych uczestników ruchu drogowego to także temat szeroko zakrojonych dyskusji. Czy rowerzysta na drodze to rzeczywiście zagrożenie? Panie Piotrze, mówiliśmy
o drugie pytanie.
O pasji.
Czy samochód osobowy to jest zagrożenie? Oczywiście jest to zagrożenie.
Panie Piotrze, pan jest gościem.
Jeśli umiejętności rowerzysty, mówimy tak jak w rozmowach przed studio, które tutaj sobie prowadziliśmy, musimy rozgraniczyć. Rowerzysta, kolarz, pasjonat są... turysta.
A posiadacz roweru,
dokładnie. Powiem tak, każdy z nas na drogach jest zagrożeniem, czy to jest pieszy, czy to jest samochód, czy to jest rowerzysta, czy teraz modne skutery. Jest to na pewno zagrożenie. My, jako grupa, którą tutaj reprezentuje STC Stargard i w której popieramy każde bezpieczeństwo, no jakby nie było, z bratem przenieśliśmy te bezpieczeństwo ze straży, mówimy o tym bezpieczeństwie, sami nieraz ulegamy wypadkom na wyścigach, gdzie trasa jest oczywiście zabezpieczona przez policję, ścigamy się, dochodzi do zdarzeń takich międzyrowerowych, czyli te słynne kraksy w peletonie. Mówimy o tym, mówimy i szkolimy.
Powiedzmy w takim razie, z punktu widzenia rowerzysty, jakie zachowania kierowców denerwują rowerzystę? Bo jak wiemy, no, gdzieś po środku toczy się taka cicha wojna między jednymi a drugimi, czego być nie powinno, ale jest. I wszyscy o tym wiemy, bo nawet tutaj, patrząc po twarzach, wszyscy się uśmiechamy. Ale jakie zachowania z punktu, mówię, widzenia rowerzysty?
Jeszcze raz wrócę do... Chyba miesiąc temu u was byliśmy, gościliśmy na temat poruszonego tematu jazdy grupy. Bo tu mówimy, że grupa kolarzy jedzie i tworzy zagrożenie. Nowy przepis mówi, że rowerzysta, nawet jadąc drogą, jeśli nie ma ścieżki, może tą drogą jechać i nawet obok jego kolega może jechać obok siebie, a kierowca ma obowiązek zachować ostrożność oraz wyminąć z 1,5 metra. My mamy takie naklejki, propagujemy je. Droga, podziel się drogą, tak to się nazywa.
Może to jest mądry apel, podzielmy się tą drogą.
Podziel się drogą, bo mamy te naklejki, uczestniczymy, będziemy je rozdawać 16, właśnie tutaj wracając, 15 czy 16 czerwca są dni sportu i tam będziemy, wszyscy tutaj goście, będziemy propagować to. Podziel się drogą, po prostu.
Jak wygląda to z punktu widzenia kierowcy?
Pani
co jest
to?
Denerwujące w zachowaniu
rowerzysty?
Ja tak szybciutko
tylko. Co z mojej strony jako kierowcy. Super, że się zmienił przepis, Piotrze, jak mówisz, 10 rowerzystów, kolarzy jedzie linijką, a jadą w jednej grupie, a więc wymijamy jedną, można powiedzieć, jakby jeden samochód, tak? A nie wymijamy 15-16 metrów rowerzystów. A co możemy powiedzieć w centrum, jeżeli chodzi o rowerzystów? Infrastruktura się mega poprawia, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Nie ma co ukrywać, dochodzą, naprawdę dochodzą, cały czas są zaplanowane. A jeżeli już mamy do czynienia z rowerzystami, uważam, że rowerzysta powinien jeździć po ulicy, nie po chodniku, bo uważam, że na tym chodniku stwarza większe zagrożenie, niż by jechał po ulicy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będzie jechał po ulicy, on, jego świadomość wzrasta bardzo dużo,
czyli jest
że może
tego,
mu się
że,
stać
tak,
krzywda.
Większe niebezpieczeństwo.
A na chodniku on jedzie. Pryk, pryk, dzwonkami, nie dzwonkami, slalomik do celu. Ale mamy również jeszcze bardzo dużo pieszych na chodnikach, bo to w końcu jest chodnik. Tak samo i przepisy regulują to, że po chodniku niestety rowerzysta nie może jechać. Może byśmy się zagłębili te przepisy.
Pani Agatu, bo tu może jest problem w tym, że właśnie nie znamy tych przepisów, bo kiedyś dzieciaki zdawały egzamin na kartę rowerową, trzeba było coś wiedzieć, a dzisiaj idziemy do sklepu, kupujemy rower, wsiadamy i jedziemy. Często po ulicy.
Pani Iwono, czy my nie znamy przepisów jako dorośli? Myślę, tak nie do końca, bo nasze dzieci są naprawdę niesamowicie wyedukowane i świadome tego, co mogą, a czego im nie wolno. Nadal w szkołach podstawowych jest oczywiście prowadzone egzaminy na kartę rowerową. To też daje niejako zielone światło do uczestniczenia w corocznych turniejach bezpieczeństwa ruchu drogowego, które ostatnio odbył się u nas w kwietniu. Były to powiatowe eliminacje turnieju ogólnopolskiego. Natomiast rzeczywiście to, o czym powiedział pan Michał, no są przepisy, rowerzyści nie powinni absolutnie jeździć chodnikami. Są do tego przystosowane miejsca, mówimy o ścieżkach rowerowych. Jeżeli tych ścieżek bądź tak zwanych szlaków pieszo-rowerowych nie ma, no to powinien zjechać na ulicę i tutaj absolutnie bezwzględnie obowiązują go przepisy ruchu drogowego. Natomiast co jest jeszcze, pytała pani, co nas irytuje jako kierowców? Może nie, troszeczkę przeraża to, że rowerzyści nie rozumieją jednej podstawowej kwestii. Na pasach powinni przez przejścia dla pieszych powinni rower przeprowadzić, jeżeli nie ma wyznaczonej ścieżki rowerowej.
Czyli jeżeli ze ścieżki rowerowej zjeżdżamy, przepraszam, że tu wchodzę w słowo, na pasy, możemy z niej zjechać.
Inaczej, jeżeli ścieżka rowerowa prowadzi przez pasy, przez przejście dla pieszych, czyli jest prowadzona obok przejścia dla pieszych, możemy przejechać przez jezdnię. Natomiast jeżeli nie ma takiej ścieżki rowerowej, nie ma wyznaczonego miejsca poruszania się dla rowerzysty, bezwzględnie obowiązkiem jest to wykroczenie. Rowerzysta powinien zsiąść z roweru, przeprowadzić ten rower na drugą stronę i tam znów ponownie zasiąść. Natomiast no niestety, nie ukrywam tego, często widzę takie właśnie zjawiska, kiedy...
Może znowu pośpiech i brak czasu?
Myślę, że właśnie nie do końca to wyedukowanie, bo podobało mi się, ostatnio miałam taką scenkę rodzajową w centrum naszego miasta. Jechał, myślę, że tato z synkiem. Tato przejechał sobie po przejściu dla pieszych, mały zszedł z roweru, przeprowadził rower. No i nie ukrywam, że tato zrobił bardzo duże oczy, bo młody zachował się po prostu perfekcyjnie. No tak to wygląda. Ja uważam, że tutaj to, o czym my mówimy. Edukacja, jeszcze raz edukacja. Najlepiej nam wychodzi edukacja wśród maluchów, bo te dzieci, które wniosą wiedzę z przedszkola, z żłobka, ze szkoły podstawowej, przyjdą do domu i powiedzą: słuchaj mamo, ale ten odblask to na to torebkę, a nie do szuflady, albo tato, jedziesz na rower, to załóż kamizelkę i kask, bo jesteś...
Dzieci nas zaczynają zawstydzać.
Dzieci nas przede wszystkim edukują w domu. Tak było z segregacją odpadów, tak jest z odblaskami i tak jest z wieloma innymi postawami, które są gdzieś tam wpajane przez wychowawców właśnie w placówkach oświatowych.
Wracając właśnie do tego tematu dojazdów, do tych, świetnym przykładem jest ścieżka w kierunku Miedwie i właśnie to, co pani Agata mówiła. Kierowcy zjeżdżający z ronda w kierunku Tesco. Teraz pytanie, czy powinni ustąpić, czy nie? Powinni i mają obowiązek zatrzymać się przed tymi pasami i przepuścić rowerzystę. Często, gęsto dochodzi tam do zdarzeń wręcz, że kończy się interwencją policji, bo padają brzydkie słowa czy rękoczyny.
Może to jest tak, jak ja sobie myślę, że każdy chce mieć tam pierwszeństwo.
No samochód czuje się większy, tak? Czujemy się bezpieczni w samochodzie, ale pamiętajmy, że te rowery, rowerzyści, którzy jadą, jeszcze tak jak mówiliśmy, no jest to droga na działki. I często gęsto starsze osoby tam jeżdżą. Zwróćmy uwagę, jedna sekunda, hamulec.
Nam nie zaszkodzi.
nie zaszkodzi. Ten człowiek poczuje się pewniej i poczuje, że jest szanowany, że jest uczestnikiem ruchu, choćby jadąc tą ścieżką, tak? O to nam chodzi.
Nie ukrywam, że niesamowicie bardzo podoba mi się to hasło STC podziel się drogą, ale my przede wszystkim jako użytkownicy mówimy tutaj jako piesi, kierowcy pojazdów mechanicznych, rowerów, skuterów, nawet rolkarze, musimy mieć jedną świadomość. Jeżeli uczestniczymy w ruchu drogowym, to musimy mieć przynajmniej znajomość przynajmniej podstaw zasad ruchu drogowego. To jest pierwsza kwestia. Natomiast najważniejszą kwestią jest to, że my włączając się już do ruchu drogowego, odpowiadamy przede wszystkim za innych uczestników. Za siebie jak najbardziej też, ale nasza wyobraźnia nie może kończyć się tylko i wyłącznie w kasku rowerowym, w kabinie naszego samochodu, czy w słuchawkach, które mamy na uszach jadąc na rolkach. My musimy mieć to poczucie odpowiedzialności za innych uczestników, za tych, których mijamy po drodze.
Zadziwiające jest też to, że przecież bardzo często kierowcy stajemy się rowerzystą i odwrotnie, schodząc z rowerów, siadamy za kierownicę. Więc tutaj absolutnie wydaje się, że nasza świadomość powinna być bardzo duża.
Znaczy ze względu nawet na wykonywane nasze, to co robimy dla państwa, tak? Typu pani Agata, chłopaki tu pomagają świetnie, ja z Państwową Strażą, to to bezpieczeństwo chcemy przenieść też na drogi. I tak jak mówię, walka, bo pani powiedziała o cichej wojnie. Nie chcę tego w ogóle zdania słyszeć. Nie ma wojny między kierowcami. Są, tak jak Maciej mój kiedyś miesiąc temu tu wspomniał, to jest właśnie to. Pośpiech, nerwy i nic więcej. Nie wymyślajmy wojny. Kolarze jadący w STC, którą reprezentujemy z dumą na trasach Polski, wszędzie nas widzą na świecie. Mamy piękne stroje, ufundowane po części przez urząd powiatowy, miasto. Chcemy was pokazać, a dajcie nam się pokazać z tej najlepszej strony, z pięknego peletonu. Ja rozumiem, sekundę, my może prędkości mamy prędkości, bo nie mówię, grupa kolarska może nawet rozwinąć tempo do 40 na godzinę. No to niech ten kierowca już to sobie przeobrazi, że jedzie przed nim ciągnik. I trochę musi poczekać, żeby nas wyprzedzić.
Czyli nie spieszmy
ale
się.
Ale niech zachowa tą... My jadąc z grupą, przepis też jasno mówi, że grupa rowerzystów najwięcej może liczyć 15 osób.
Dokładnie.
Jeśli my jedziemy już większą grupą, a zdarza się, albo się dzielimy na dwie grupy, albo ukłon robimy dla kierowców, może nie ukłon. My z siebie zabezpieczamy. Jadą przed nami pilot i za nami samochód techniczny, który zabezpiecza nas.
Często można zauważyć na naszych drogach.
I po prostu my chcemy dać ten przykład, a to, że ten pośpiech, że musi nagle raptownie wyhamować do 40 na godzinę i nas wyprzedzać, i idą palce, idą krzyki, nie zwracamy na to uwagi i mam prośbę, nie będziemy na was zwracać uwagi, tych, którzy na nas krzyczą, dopóki my nie łamiemy przepisów.
Bardzo często też pojawiają się takie szybkie oceny i stwierdzenia w przypadku zdarzeń drogowych, że to na pewno był kierowca samochodu, który zawinił w wypadku na przykład z rowerzystą. I odwrotnie, tak? Rowerzyści często mówią, kierowcy na nas nie zwracają uwagi, to jest powodem wypadków. Ale myślę, że tutaj, tak jak rozmawiamy docelowo, ważne jest to, aby obie strony zachowywały rozsądek, starały się działać i korzystać z przepisów, które po coś zostały stworzone.
My musimy się przede wszystkim wzajemnie akceptować. Powinniśmy być dla siebie życzliwi i przede wszystkim myśleć. No rzeczywiście ten pęd dnia codziennego powoduje, że jesteśmy gdzieś tam sfrustrowani, nieraz nam coś nie wyjdzie. No każdy ma ten lepszy bądź gorszy dzień. Natomiast jesteśmy tylko ludźmi. Mamy swoje emocje. Nieraz niektórzy wybuchają jak Etna. Niektórzy popadają w depresję, natomiast już jeżeli jesteśmy tą społecznością, dzielimy się ławką w parku, dzielimy się piaskownicą na placu zabaw, no to podzielmy się tą drogą i rzeczywiście akceptujmy się wzajemnie, bo tych różnych form aktywności jest naprawdę bardzo dużo, bo są osoby, które na przykład są zapalonymi kierowcami, czerpią ogromną przyjemność przyjemność z tego, że prowadzą samochód, a są tylko posiadaczem roweru na przykład, i który wisi sobie w garażu i wsiadają na niego powiedzmy raz na dwa czy trzy lata.
I też może być odwrotnie.
I może być odwrotnie, dokładnie. Także oczywiście priorytetem jest przestrzeganie przepisów. To jest bezwzględna konieczność i ważność tego, abyśmy te przepisy znali. Mówimy tutaj właśnie o tych przejściach dla pieszych, o odblaskach, kaskach i innych takich sytuacjach, ale przede wszystkim...
A także w odniesieniu do tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli korytarze życia i tych
też
odpowiednich zachowań.
Także. Tak, natomiast ta odrobina tego właśnie życzliwości, uśmiechu, bez machania, tak jak tu Piotr powiedział, palcami i wygrażania sobie wzajemnie, na pewno spowoduje, że tych zdarzeń będzie mniej. Na pewno poprawa infrastruktury drogowej także spowoduje, że tych zdarzeń niebezpiecznych będzie mniej. Powinniśmy myśleć naprawdę bardzo, bardzo mocno o tym, co robimy na drogach. Nie podjęliśmy tutaj tematu bardzo istotnego, przejazdów kolejowych, które też nam gdzieś
może być to
ostatnio...
tematem kolejnej dyskusji.
Tak, no to super. Podsunęłam pani redaktor temat, który jest bardzo istotny, bo akurat w naszym regionie tych przejazdów kolejowych jest bardzo dużo i zdarzeń się niestety niebezpiecznych i przykrych i tragicznych także
które bardzo
pojawiły.
Często mają swój początek w tym, o czym dziś rozmawialiśmy.
Oczywiście
przez ostatnią
tak.
godzinę.
Oczywiście tak. Także mój apel jako urzędnika, oczy urzędnika i głos urzędnika, a przede wszystkim kierowcę, uczestnika ruchu drogowego i osoby, której by naprawdę ogromnie zależy na poprawie bezpieczeństwa i bezpieczeństwie wszystkich użytkowników dróg w naszym powiecie i nie tylko. Bądźmy mądrzy, akceptujmy się, bądźmy dla siebie życzliwi i dzielmy się tą drogą.
Dokładnie.
I niech to będzie przesłanie nie tylko na dziś, ale i zbliżające się wakacje, a także nasze codzienne życie. O to apelują wszyscy moi dzisiejsi goście, a wśród nich Irena Agata Łucka, przewodnicząca Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Pięknie dziękuję za fantastyczne spotkanie i życzę udanych i bezpiecznych wakacji.
Piotr Chmielewski z Państwowej Straży Pożarnej, również w Stargardzie, jednocześnie członek Stargardzkiego Towarzystwa Cyklistów. Tomasz Kaczmarek, zawodowy kierowca, obecnie pracownik MPGK w Stargardzie, a także Michał Łozowski, administrator facebookowej grupy Stoją Stargard, obecnie współprowadzący akcję Korytarz Życia Włącz Myślenie.
Dokładnie tak, promujemy bezpieczne zachowania na drodze.
Dziękuję Państwu bardzo.
Serdecznie.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy ślicznie.